87,8 FM Warszawa, a w Krakowie 95,2 Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic. Zapraszamy do słuchania Poranka Wnet dzisiaj do godziny 10. Cały czas w studiu z nami jest pan dr Krzysztof Zalewski, Centrum Studiów Polska-Azja, Instytut Bojma. Kolejny gość też przyszedł i właśnie popija kawę, pan Sebastian Stodolak, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dziennikarz zajmujący się sprawami przede wszystkim ekonomicznymi, ale nie tylko. Dalej rozmawiamy o bilansie roku, jeśli chodzi o Azję. I tak trochę cały czas jest mowa o Chinach. Rzadziej rozmawiamy o Indiach. Przyszła taka informacja z Indii o wypadku w jednej z tamtejszych kopalni związane z małoletnimi górnikami, którzy utknęli w zalanej kopalni. Świat, w którym 15-latkowie pracują w kopalniach, to nie jest taki świat jeszcze chyba bardzo nowoczesny.
To jest ten, rzeczywiście ten z punktu widzenia Europy i Ameryki i ochrony praw dziecka rzeczywiście coś wstrząsającego. Indie rzeczywiście są jednocześnie w epoce przedprzemysłowej i ponowoczesnej. I to jest chyba najbardziej fascynujące i najtrudniejsze w tym kraju. To znaczy, przypomnijmy tylko o tym, że 60% Indusów, wszystkich obywateli Indii, bierze swoje, podstawą ich dochodów jest rolnictwo. Też inna dana, która taka jest dla mnie zawsze ustawiająca ten kraj w perspektywie, to jest to, że ponad 65% ludzi, a więc prawie 2 na 3, ma poniżej 35 roku życia. I rzeczywiście jest to społeczeństwo młode, co nie usprawiedliwia tego oczywiście, że dzieci pracują w kopalni, ale to są światy, które istnieją równolegle. To znaczy bardzo nowoczesne centra z rozwiązaniami technologicznymi z epoki cyfrowej występują z slumsami, które są dosłownie parę ulic dalej. I rzeczywiście no, to tragiczny wypadek, one niestety się będą powtarzać, no ale to jest też kwestia tego, że wielu ludzi musi podejmować każdą pracę, którą może mieć. Stąd się bierze największym napięciem społecznym, największym problemem każdego rządu Indii obecnego i każdego przyszłego będzie zapewnienie miejsc pracy ludziom, ponieważ co roku muszą stworzyć 20 milionów nowych miejsc pracy. No, w związku z tym przy takiej podaży pracowników zapewnienie też godnych warunków pracy jest wyzwaniem.
To są te wielkie liczby, to jest ta skala azjatycka. W Indiach ciekawe jest chyba też to, że to jest ogromna demokracja. O ile w Chinach mamy do czynienia z dyktaturą tego zbiorowego cesarza, jakim jest partia komunistyczna, o tyle tutaj mamy kraj demokratyczny. Jak ta demokracja w praktyce funkcjonuje?
No, funkcjonuje całkiem nieźle. Język debaty publicznej jest brutalny i taki poziom na dwa zwalczające się obozy, także w Indiach jest bardzo silny. Te dwa obozy skupione wokół kongresu partii, która została założona przez dynastię Gandhi, jest obecnie w opozycji i wobec partii, wokół partii ludowej indyjskiej, premiera Narendry Modiego. Te dwa obozy się zwalczają brutalnie, ale wybory są regularnie i nie sposób przewidzieć ich zwycięzcy. No tak, tak to chyba jest w każdej demokracji.
Ta partia ludowa i premier Modi przychodząc do władzy, to byłby jednak pewien taki przełom w związku ze skalą porażki Indyjskiego Kongresu Narodowego. Ten przełom też wiązał się z pewnymi obietnicami, jakby pewnych nowych rzeczy, jeśli chodzi o indyjską gospodarkę. Już teraz po tych kilku latach można jakby jakoś podsumować, jak te rządy premiera Modiego przebiegają.
No właśnie, dla Hindusów takim okazją do podsumowania będą wybory, które muszą się odbyć, takim sformułowaniem anglosaskie, przed majem 2019 roku, czyli w ciągu najbliższych 4-5 miesięcy będziemy mieli wybory. Mieliśmy bardzo ważne wybory w 4 indyjskich stanach, czy 5 w ostatnich miesiącu i po raz pierwszy od właściwie 5 lat partia rządząca poniosła drugocącą klęskę. Nie wygrała żadnego z tych wyborów i jest możliwe, że będzie mi zmianę, powrót władzy do dynastii Gandhi. No, Rahul Gandhi, który jest właśnie potencjalnym przyszłym premierem, jest prawnukiem premiera, wnukiem premiera i synem premiera. No, mało osób może na świecie sobie po taką rodzinną historię dopowiedzieć. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o powodem tych klęsk, które nie przesądzają o wyniku wyborów. W całych Indiach jest to, że rzeczywiście ostatni rok był dla Indii bardzo, bardzo trudny. Znaczy, z jednej strony był bardzo szybki był wzrost, natomiast mało osób z niego korzystało. I przede wszystkim Indie bardzo odczuwają monsuny, a więc rolnicy odczuli to, że jeżeli w zeszłym roku była susza, to w tym roku było bardzo, bardzo dużo deszczów i bardzo dużo powodzi. I z tego powodu ludzie potracili majątek swojego życia. System ubezpieczeń płodów rolnych nie działa tak dobrze, żeby te straty im wynagrodzić. Liczba samobójstw na przykład wśród chłopów jest rekordowo duża. Także rzeczywiście, jeżeli chodzi o gospodarkę wiejską, to był trudny rok dla wszystkich. 60% ludzi to są ci, którzy decydują tak naprawdę o wyniku wyborów. Ale jeżeli chodzi o nowoczesną stronę gospodarki Indii, to jest kwestia tego, że właściwie system Aadhaar, system elektronicznej identyfikacji ludzi zaczął działać i to jest taki bardzo zamazowany system, powiedzmy PESEL, to znaczy tego, że władza zbiera dane nie tylko o zamieszkaniu, nie tylko o płci, tak jak u nas PESEL, ale też o tym, on zbiera tęczówkę, zbiera wszystkie dane biometryczne, czyli to, jak przepisuje na ileś cyfr różne dane odnoszące do twarzy. Numer Aadhaar jest połączony z odciskami 10 wszystkich palców. No to jest, i on jest używany powszechnie, zarówno w kontaktach z administracją, to znaczy bez numeru Aadhaar nie można pójść do szpitala, nie można dostać wsparcia od państwa, nie można dostać żadnych świadczeń społecznych, ale teraz coraz trudniej też dostać kredyt w banku. Także to właściwie miał być system, który związany jest z administracją publiczną, tak naprawdę stał się podstawą krwiobiegu takiego ekonomicznego w kraju. Ale ma swoje...
Taka próba opanowania i skontrolowania tej magmy indyjskiej.
Tak jest.
Pan dr Krzysztof Zalewski, Centrum Studiów Polska-Azja. Proszę nam jeszcze powiedzieć, bo to jest Centrum Studiów Polska-Azja, Instytut Bojma, czy to jest tożsama instytucja, czy są dwie instytucje?
My się zmieniamy. To znaczy, byliśmy Centrum Studiów Polska-Azja, ale stwierdziliśmy, że warto w jakiś taki sposób może obrazowy pokazać polskie zainteresowanie, polskie zaangażowanie w Azji i Michał Bojm, który był misjonarzem jezuitą polskim w XVII wieku, jest taką postacią, która dobrze pokazuje może nie ciągłość, ale tradycję tego zaangażowania polskiego w Azji.
O Michale Bojmie, jezuicie polskim, to może kiedyś zrobimy oddzielną audycję, a rozumiem, że jeśli chodzi o zespół, jest też kontynuacja, tak?
Oczywiście, tak jest.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dr Krzysztof Zalewski, znawca spraw azjatyckich, był gościem Poranka w Net. Dziękuję bardzo.